To, co było miłością, zmieniło się w przyzwyczajenie, a czasem wrogość. Praca wydaje się coraz większym absurdem. Codzienność przytłacza, a życie traci smak. Dzieci, kwiaty dorosły, bunt zmienił się w nudę. W Państwie Filozofów American Beauty, film Sama Mendesa, profesor filozofii Anna Heinderek. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa Filozofów. Cytat. Czuję wdzięczność za każdą chwilę mojego małego, głupiego życia. Na pewno nie macie pojęcia, o czym mówię. Ale nie martwcie się. Pewnego dnia zrozumiecie. Mówi narrator opowieści, główny bohater, podsumowując tak naprawdę swoje życie. Pani profesor, czy my mamy, słuchając tego cytatu, do czynienia z takim współczesnym powiedzeniem czy sentencją carpe diem?
No możemy tak to potraktować, bo tutaj jest bardzo dużo moim zdaniem z Epikura, gdy on w liście do Menoikeusa zachęca wszystkich tak naprawdę do filozofowania, niezależnie od wieku, od płci, od sytuacji życiowej, to właśnie ma na myśli taką możliwość zastanowienia się, kim jesteśmy, o co nam w życiu chodzi, czego się boimy, co nam umyka i czy jesteśmy w stanie zapanować się nad naszym życiem. I przecież cała ta fabuła jest taką próbą gdzieś zderzenia się właśnie z tymi epikurejskimi pytaniami, więc to film jest głęboko filozoficzny.
Dobrze,
śmiech,
słucham.
Ten śmiech ironiczny. Tu zresztą ironia też jest istotna, bo z jednej strony my jesteśmy tak kulturowo zaprogramowani, że to nasze małe życie wcale ma nie być takie małe, prawda? Kultura XX wieku nas nauczyła, że jesteśmy ważni, w związku z tym nasze życie, nasza codzienność jest również istotna. Tymczasem w American Beauty, właśnie tak jak w liście do Menoikeusa Epikura, widać z jednej strony, że to wcale tak nie działa, że jesteśmy osobami, które bardzo często właśnie sobie coś budują, nad czym w ogóle nie panują. W ogóle jest ta struktura rzeczywistości, która jest tak kompletnie niezależna od człowieka. Oczywiście u Epikura to jest raczej ta struktura taka ontologiczna kosmosu, świata, która prowadzi nas do między życiem a śmiercią, do różnego rodzaju zderzeń z rzeczywistością. My próbujemy jakoś się w to wpasować, właśnie nakładamy te nasze sensy, jakoś sobie tą rzeczywistość porządkujemy, ale czasami właśnie ta rzeczywistość nam się wymyka spod kontroli. To tak jak z tą miłością, która w pewnym momencie może się okazać się nudą, czy jakimś zużytym zjawiskiem, czy wręcz nienawiścią, czy tak jak z buntem, prawda, który najpierw jest młodzieńczym, taką fascynacją, poszukiwaniem czegoś innego, czegoś alternatywnego, tylko bardzo szybko okazuje się, że świat, instytucje, w których żyjemy, rzeczywistość dookoła nas społeczna wkłada nas w takie, a nie inne role. Czyli jakbyśmy się nie buntowali i tak, prawda, wylądujemy w punkcie, w którym powinniśmy wylądować.
Ale to oznacza to dorosłość, taka jest kolej rzeczy. Dorosłość nas wtłacza w formy, upupia nas.
Dorosłość by wymagała pewnej jednak świadomości tego, co się dzieje, prawda?
Mówię o dorosłości, bo ten film jest tak naprawdę o kryzysie wieku średniego męskiego. Chyba jednak, chociaż główna bohaterka, czyli żona Lestera, również
przechodzi
jakiś kryzys przechodzi.
Tak. Tutaj nie ma szowinizmu płciowego, bo tak naprawdę i on, i ona są bardzo mocno właśnie uplątani w to przemijanie, znudzenie, zużycie, taki brak właśnie sensu, chociaż budują sobie różne narracje, które mają ten sens tworzyć. Potem szukają, prawda? On szuka w jakiejś fascynacji młodością, czy w jakiejś takiej niespełnionej trochę erotyce seksualności u niej podobnie, prawda? Tylko, że tutaj te drogi się rozchodzą bardzo mocno. Natomiast dojrzałość wymagałaby takiego pogodzenia i myślę, że Epikur to nam podpowiada. Zatrzymaj się, człowieku, typu zastanów się, kim tak naprawdę jesteś, co możesz, co osiągasz i jakim kosztem. Natomiast my bardzo często tkwimy w takich narracjach kulturowych, które nie pozwalają nam na to zatrzymanie się i skonfrontowanie się z rzeczywistością, tylko mam takie poczucie, że cały czas powinniśmy do przodu, prawda? Czyli ten kryzys wieku średniego, który tutaj doświadczają bohaterowie, on jest przepracowywany, bo im się wydaje, że jak oni to przepracują, prawda, czyli gdzieś złapią ten inny tryb funkcjonowania, będą znowuż młodzi, czy będą znowuż mieli możliwości. Soren Kierkegaard bardzo ładnie pisał o powtórzeniu, prawda, że my w pewnym momencie dążymy do tego, żeby to, co uznaliśmy za wartościowe w naszym życiu, powtórzyć. Tylko tego się już nie da. Tej pierwszej miłości nie przeżyjemy po raz pierwszy, raz jeszcze, tylko co najwyżej to będzie jakaś nowa miłość, czy co najwyżej to będzie ta sama osoba, ale już w innych kontekstach, więc nie da się powtórzyć, ale my do tego powtórzenia zmierzamy tak trochę na oślep, niszcząc się, raniąc się, bo dla Sorena Kierkegaarda to też jest absurdalne, nie da się pewnych momentów powtórzyć.
Ale co zostaje? Akceptacja?
Tego,
że czas płynie, że się starzejemy, że przechodzimy najróżniejsze kryzysy, że miłość się skończyła albo zmieniła nieco formę.
Tego nas uczy właśnie Epikur, prawda? I to jest najtrudniejsze, bo ta akceptacja wymaga też takiego odpuszczenia tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w kulturze. I co jest ciekawe, prawda? Między Epikurem a naszymi czasami trochę minęło czasu, a jednak łapie nas ten sam kryzys, prawda? Czyli takiego oczekiwania i warunkowania społecznego, kulturowego. Więc dla Epikura w tym momencie, w którym my byśmy byli w stanie tak na chwilę zamrozić niejako nasze działania, spojrzeć na to z zewnątrz, to wtedy moglibyśmy się pogodzić, zaakceptować. On mówi, no przecież patrzmy na śmierć, prawda? My się tej śmierci boimy jako czegoś, co ma nas z jednej strony tu i teraz zniszczyć, tak zniwelować ostatecznie, no ale wytwarzamy sobie jakieś koncepcje życia po życiu. Sięgamy po różne systemy religijne, teologiczne czy metafizyczne, żeby właśnie mieć tą atrapę, a to nic nie daje, bo to nas tylko może od tu i teraz odciągnąć, prawda, dać nam jakąś fałszywą nadzieję czy zbudować fałszywe narracje. Więc Epikur mówi, no trzeba się pogodzić, no to jest naturalne, rodzimy się, więc umieramy i w tym nie ma ani nic wyjątkowego, ani nic strasznego. Takie pisze ładne zdanie, że jak jesteśmy my, to nie ma śmierci, jak jest śmierć, to nie ma nas. To brzmi trochę jak zabawa słowami, ale tak naprawdę Epikurowi chodzi o to, że zawsze mamy właśnie te jednostki czasu teraz, 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 więc to kiedy coś nastąpi, z jednej strony jest oczywiste, nieuniknione, to jest ta perspektywa takiego czasu linearnego naszego życia, który zmierza od punktu A do punktu B, natomiast mamy tak naprawdę te momenty czasowe, w których właśnie się coś wydarza, więc zanurzenie się w nich, próba zrozumienia teraźniejszości, wyciągnięcia z teraźniejszości wszystkiego tego, co akurat teraz tu rzeczywistość nam oferuje, jest tak naprawdę jedyną drogą. Więc to pogodzenie nie jest takim pasywnym, prawda, przyjęciem, już trudno, nic się więcej nie da zrobić, tylko jakby zrozumieniem tu i teraz i wyciągnięciem z tego jak najwięcej.
O to chciałem zapytać, bo czy Epikur nam nie proponuje tego, byśmy się z tego życia wycofali raczej, a nie w nim uczestniczyli? Zasiedli w ogrodzie z cudownym koszem brzoskwin i delektowali się tak naprawdę mijającą chwilą?
A, pod pięknym greckim niebem, czemu nie? Natomiast życie to nieustające wakacje, co zresztą próbuje sobie w pewnym momencie tutaj główny bohater American Beauty zafundować, gdzieś zwalniając się z życia, prawda? Więc on, powiedziałabym, realizuje taki naskórkowy plan epikurejski, bo my tego Epikura, wydaje mi się, często źle czytamy, prawda? To jest takie naskórkowe odczytanie, że siedzę w ogrodzie i mam ten kosz brzoskwin.
I to jest... nawet nie korzystam z przyjemności, odnoszę wrażenie, tak bardzo jakbym chciał. Wręcz próbuję ograniczyć ten moment pokus, które mnie pociągają do takiego trwania i przyglądania się życiu i unikaniu cierpienia.
No, ale u Epikura jest z drugiej strony delektuj się tym, co masz. Więc jak masz kosz brzoskwin, świetnie. Jak masz tylko kromkę chleba i zwykłą wodę, świetnie. Jak masz coś więcej, też świetnie. Czyli nie oczekuj czegoś, czego nie masz. Skup się na tym, co masz, bo w tym jest to pełne spektrum różnych smaków, zapachów, wartości i możliwości. Więc tu nie chodzi, prawda, o takie też wypisanie się z życia. Nie chodzi o nieprzyjmowanie tego, co jest, tylko nie nadawaniu strukturze, która się wydarza, jakichś atrybutów, których tam nie ma, czy nie oczekiwania, że w związku z tym na przykład, że teraz jest dobrze, to kiedyś ma być jeszcze lepiej. Bo może być, nie wiemy jak.
American Beauty w Państwie Filozofów. Do rozmowy o życiu wracamy za kilka chwil.
Radio Kraków.
W Państwie Filozofów powtórzę American Beauty. Zaczęliśmy od cytatu głównego bohatera Lestera, który postanawia w pewnym momencie zmienić swoje życie. Odwołałem się do Carpe Diem, do sentencji z Horacego. W całości brzmi to mniej więcej tak: chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie. Te sentencje wkładamy w American Beauty i co nam wychodzi?
Wychodzi nam tak naprawdę nieumiejętność życia, bo ci mistrzowie starożytni, weźmy właśnie Epikurejczyków, tak samo Stoicy, czy Cynicy, Cyrenaicy, te wszystkie szkoły filozofii życia, one cały czas nas jakby nakierowywały na, powiedziałabym, samo życie, a nie oczekiwanie, czy nie dopisywanie do życia jakichś alternatywnych fabuł. Natomiast jak przyjrzymy się American Beauty, no to co? Mamy, prawda, Lestera, który przechodzi ten kryzys wieku średniego, taki sztampowy, ograny, tak, spogląda na to młode, piękne, ponętne, seksowne ciało. Przy okazji tutaj jest ciekawa struktura tak naprawdę uprzedmiotowienia. Mamy Caroline, prawda, która... jego żonę, która też przechodzi ten kryzys wieku średniego i ona też w kochanku z jednej strony, czy w takiej próbie zrobienia kariery z drugiej strony szuka jakiegoś sensu. Natomiast ci ludzie wytwarzają sobie cały czas rzeczywistość, w której nie widzą tego, co mają, a co oni mają. No coś, co kultura też XX wieku nauczyła się nie szanować, tak zwaną małą stabilizację. No bo osiągnęli w życiu pewien status społeczny, mają majątek, mają, prawda, rodzinę, mają siebie nawzajem.
Dobrze, ale jak się z tego cieszyć, jak ze wszystkich stron, wszystkich nas bombarduje opowieść o konsumpcjonizmie i o takim gromadzeniu bardziej mieć niż być?
To jest ten horror, który doskonale też Baudrillard opisał, mówiąc o tym, że współczesna kultura wymaga od człowieka, żeby cały czas się recyklingował. Czyli nie możemy być cały czas tacy sami, tylko powinniśmy się rozwijać, odchudzać, czy tam dbać o ciało, zyskać sylwetkę atlety. W pracy powinniśmy się rozwijać, w związkach powinniśmy się rozwijać. Dlaczego? To jest taki recykling, prawda? Zaczynamy być w pewnym momencie takimi śmieciami, które muszą się przerobić, żeby znowuż nie być śmieciami, tylko towarem pierwszej świeżości. Nie musimy. Natomiast podlegamy temu bardzo mocno i ta kultura konsumpcjonizmu, mieć więcej, ale my mamy też być kimś więcej, jest tutaj zabijająca. Stąd, prawda, zarówno Lester, jak i Caroline, oni nie potrafią docenić nawet tej swojej relacji. No bo okej, okay, może tam ta ich początkowo wielka miłość, jakaś fascynacja, czy ta sfera seksualna wygasła, ale jest jeszcze coś takiego jak przyjaźń, jest jeszcze coś takiego jak na przykład wzajemne zrozumienie. Oni z tego kompletnie rezygnują. Tak jakby miało być tylko ogień, prawda? To co najlepsze, to co najwyższej jakości. A jak wchodzimy w zupełnie inny tryb relacji, to zaczynamy się gubić. No i tu ci właśnie starzy mistrzowie, tu właśnie choćby Epikur się pojawia, dlatego ja o tym Epikurze cały czas myślę, bo oni nam dają jakby takie jeszcze raz spojrzenie na nas samych. To jest takie wbrew temu konsumpcyjnemu recyklingowi baudrillardowskiemu. No okej, okay, dobra, no nie mam już 20 lat, czy tam 18 lat, świat się przede mną nie otwiera, mam jakiś punkt, prawda, swój zawodowy, czy prywatny, który osiągnęłam, to też mi zamyka pewne możliwości, no bo już nie będę z powrotem, prawda, tą 20-latką, przed którą świat się otworzył, ale mam po prostu siebie, prawda? Mam ten moment, w którym mogę pewne rzeczy, choćby mojego doświadczenia, mojego nawet tego zużycia, zmęczenia, prawda, wykorzystać. Natomiast my się tego boimy, prawda? Boimy się nawet nie tylko tej stagnacji, ale na przykład naszego własnego doświadczenia, tak jak zmarszczek, tak jak niepokoju, czy tak jak zmęczenia. W tych kategoriach, które gdzieś tam pojawiają się w tym momencie, kiedy właśnie zaczynamy być tymi kompetentnymi pracownikami, czy tymi dojrzałymi partnerami, partnerkami, czyli coś, co może być głęboką wartością, negujemy całkowicie, wypieramy z naszego życia, czy chcemy wymazać. I tu jest największy chyba nasz problem.
W American Beauty, poza parą głównych bohaterów, czyli Lestera i jego żony, mamy drugą parę, równie ciekawą, córkę Lestera, Jane, i dziwnego sąsiada Rickiego, który patrzy na świat oczyma tak naprawdę kamery, bo właściwie całe swoje życie kręci na wideo i wypowiada jedno zdanie. Czasami jest tyle piękna na świecie, że aż trudno je znieść. Mówi Ricky, pokaleczony przez ojca, bo ta rodzina, w której się wychowuje, z ojcem byłym żołnierzem, no można powiedzieć delikatnie, jest mocno dysfunkcyjna.
Ale Ricky jest też w jakimś sensie przykładem tego, jak trudno jest wydobyć się ze współczesnych klisz, prawda? Bo on już sam fakt, że patrzy na świat w taki zapośredniczony sposób, jakby nam uświadamia, jak trudno jest być w świecie bezpośrednio, jak bardzo sobie z rzeczywistością nie radzimy, więc on to próbuje w jakiś sposób usystematyzować czy przetworzyć, tak jakby ten bezpośredni kontakt był wręcz niszczący, więc lepiej sięgać przez to zapośredniczenie. No i ta figura właśnie tej córki, czyli można powiedzieć młodości, prawda, która jest też bardzo tak naprawdę ze sobą skonfliktowana, też bardzo trudna. No i Ricky,
no nie, prawda? Ma porozumienia między rodzicami a córką.
Tak, ale teraz dlaczego? Bo z jednej strony możemy popatrzeć stereotypowo na konflikt pokoleń, ale tak naprawdę tutaj jesteśmy poza tym stereotypem, bo niezależnie jakby od wieku, ci ludzie nie są w stanie zrozumieć siebie i to jest ich największe pęknięcie, prawda? Że tutaj tak samo córka, jak i matka, czy ojciec, czy właśnie ten młody sąsiad Ricky, oni wszyscy trochę są w takich swoich bańkach. Czyli z jednej strony są wtłoczeni przez społeczeństwo w pewne role. No młody, no to bunt, musi być bunt młodzieńczy. Dojrzewanie, wiadomo, no jest trudne. Ale tak naprawdę to wtłacza te osoby w te bańki, prawda? Że albo masz kryzys wieku średniego, bo już jest wszystko za tobą, albo masz tą burzę naporów i niepokoju, bo wszystko jest przed tobą. No człowiek nie nadaje się do życia, z tego wynika, prawda? I takie może być przesłanie tego filmu. A tu właśnie trzeba jakby zobaczyć, że każdy z tych momentów ma w sobie pewien potencjał, ale równocześnie też pewne wartości. Tylko no właśnie nie chci za dużo. Zastanów się, kim jesteś.
Czuję wdzięczność za każdą chwilę mojego małego, głupiego życia. Na pewno nie macie pojęcia, o czym mówię, ale nie martwcie się. Pewnego dnia zrozumiecie. Wracam do tego cytatu, bo Lester to mówił właściwie jakby z offu. On już nie żyje i wypowiada tę opowieść. W takim razie, kiedy my się mamy tak naprawdę i jak mamy to zrobić, by docenić to małe, głupie życie, które prowadzimy?
O, ten film chyba pokazuje, że to małe, głupie życie dla nas jest właśnie głupie i nie doceniamy tego życia i pokazuje, że toniemy w marzeniach. Dlatego nie jesteśmy w stanie go docenić. I to jest chyba największa przegrana. Natomiast fakt, że to się pojawia dopiero, kiedy on już de facto nie żyje, no nie daje nam pocieszenia. No bo co, wyrywamy się z tych okowów jakichś kulturowych narracji, oczekiwań, marzeń, wtedy, kiedy już nie możemy oczekiwać i marzyć. Czyli coś, co było takim punktem wyjścia, taką trampoliną do przyszłości, okazuje się największym naszym zamknięciem w teraźniejszości.
I o tym mówi Epikur, pozbądźcie się tych marzeń, pozbądźcie się tych pragnień. Do tego tak naprawdę Epikur zmierza?
I to jest wtedy wyzwolenie. Zresztą Epikur to Diogenes Laertios go ładnie podsumował, prawda, pokazując, jak on się bawił bardzo często różnego rodzaju stwierdzeniami, prawda, jak bawił się słowem. To Epikur nam sugeruje, że droga w górę jest drogą w dół. Czyli w zasadzie nie jest ważne, czy jesteśmy starzy, czy młodzi, czy coś jest dla nas trudne, czy coś jest dla nas łatwe, bo my za każdym razem możemy być sobą, tylko musimy przestać nakładać te struktury kulturowe, czy interpretacje, czy to spojrzenie z zewnątrz. Trzeba w pewnym momencie, to taka rada dla Rickiego, odłożyć tę kamerę i spróbować bezpośrednio być z rzeczywistością, a nie cały czas w zapośredniczony sposób właśnie przez te kulturowe wzorce, bo one nas gubią. Samo życie jest.
Łatwo powiedzieć. Teraz Państwo się będą obierać z tych złudzeń i marzeń jak cebulę z łupin. Kończymy. Profesor filozofii Anna Hendryk, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy.